Podejście drugie tym razem powinno się udać. Jacku, proszę cię, zadzwoń. Cały czas się tutaj bawię przełącznikami, kablami i cewkami, ale teraz wszystko powinno się udać. Przed chwilą test nawet wyszedł. Ale wiecie, jak to jest. Dobrze, że jest ten after, na którym sobie mogę to spokojnie poustawiać. Witam cię, Jacku.
I ja cię witam, mam nadzieję, że mnie słychać.
Jest, słychać cię doskonale, tylko odrobinę...
I mam nadzieję, że masz schowany moduł rakietowy, przynajmniej w moim kierunku.
No, oczywiście.
Ma... Znaczy, mój skaner pokazuje, że nie jest ustawiony w moim kierunku.
Jak nie jest ustawiony? A, bo w krawca strzelałem, przepraszam.
Nie, a tak poważnie to taka mała informacja dla
niektórych, bo parę dni temu jakieś tam takie info się gdzieś tam pojawiło na czacie, tak, że ja zdaję jakiś egzamin dla jakiegoś czana. Nie zdaję egzaminu dla żadnego czana i potrzeba może potwierdzić, że jestem dosyć antyczanową postacią.
I że nie nadawałbym się do takiego środowiska, bo albo oni by mnie zajebali, albo ja ich. Znaczy, układ by był typowo zero-jedynkowy.
No, można tak powiedzieć. Wiesz, jeszcze sekundkę, muszę tutaj coś wprowadzić, bo kupiłem pewną rzecz i niestety ta rzecz nie zapamiętała mi licencji na to oprogramowanie, ale już powinno być lepiej, bo tam przez chwilę cię było słabiej słychać, ale teraz już powinno być okej. Okay. Jacku...
O, czyżbyś desperatkę ściągnął?
Jaką desperatkę?
No, wiesz... oprogramowanie z amatorską licencją, czy nie wiem jak to nazwać, tak zwanego pirata?
Znaczy nie, zapłaciłem za to $40 i po prostu miałem klucz licencyjny, który dzisiaj wcześniej mi działał, a teraz go musiałbym wprowadzić raz jeszcze, bo oprogramowanie to w wersji demo działa tak, że przez 15 minut można rozmawiać normalnie, to przez 15 sekund, bo mam po prostu przekierowanie, wychwytywanie konkretnego programu, tak, także mogę sobie tutaj puścić karty Chroma, jakąś muzykę. Tutaj Skype'a mam przekierowanego na ten sam mikrofon, z którego ja sam korzystam i one się, tak można powiedzieć, miksują tutaj bez mojego udziału. Natomiast działa to tak, że bez licencji co 15 sekund się przełącza na bardzo niską jakość, ale teraz już słyszę nawet twoje odchrząkiwanie w wersji Full HD 4K 60 fpsów, także naprawdę...
To straszne.
Naprawdę zadziałało. Wiesz co, tutaj właśnie Krawiec wspominał o sobotniej audycji, co prawda niestety mnie w sobotę nie będzie, ale miałem taki plan.
Mnie również.
Miałem taki plan, żeby wam zrobić pranka, ponieważ mamy tego, ten słynny 1 kwietnia i chciałem właśnie zrobić audycję, w której, nie wiem, będę wychwalał antyszczepionkowców, będę po prostu wychwalał Taratajcio, będę wychwalał Gansy i tak dalej w ramach jakiegoś takiego practical joke. Ty się bawisz w tym playlist, Jacku?
Wiesz co, ja zasadniczo, no, niektórzy mi zarzucają, że nie mam poczucia humoru, no raczej go nie mam. Nie śmieszą mnie takie rzeczy, znaczy to jest dla mnie takie żenujące. Ogólnie coś takiego jak pranki w internecie to jest dla mnie jakaś żenada. Wiesz, ja zostałem wychowany na takich klasykach jak Kabaret Tej, jak Starsi Panowie, na przykład z Kabaretu Tej, to nie wiem czy kojarzysz, jest taki sketch troszeczkę mniej znany, nazywa się Kociołek. Albo Mapa Polski. Mhm. To jest genialny humor. Ja za każdym razem, jak to oglądam, wiesz, no, jak każdy od czasu do czasu gdzieś tam wpadam w jakiegoś dołka, to uwierz mi, że z rzeczą, jaka mnie leczy za każdym razem, to jest Laskowik i Smoleń. Mhm. To są goście, przed którymi ja bym padł krzyżem. Autentycznie mistrzowie kabaretu, mistrzowie komedii. Niektórzy twierdzą, sorry, że tak napierdalam, ale akurat włączyło mi się flow. Jak mi się skończy, to możesz się, że tak powiem, uruchomić. Tylko schowaj, kurwa, ten moduł rakietowy.
Nie, no spoko, mów, ja tutaj namierzę dokładniej. Im dłużej mówisz, tym będzie dokładniej namierzone, także kontynuuj. Pip.
Wracając do Smolenia i pip, do pip, i do pip, i do pip, i do Laskowi
pip pip
wracając do Smolenia i do Laskowika, no to dla mnie to są żywe legendy. I nie zgadzam się jakby z tą argumentacją. Być może ty też będziesz, że tak powiem, w tym kierunku oponować w moją stronę. że oni stworzyli coś tak genialnego tylko dlatego, że system był inny i że to tak naprawdę było proste. Znaczy, Laskowik w swoich wywiadach, które udziela, gdzieś tam część z nich jest do znalezienia na YouTubie, część to są wywiady prasowe, no on rzeczywiście twierdzi, że nikt jakby przed nimi tego nie robił, ale to do końca tak nie było, bo po prostu oni nie wiedzieli, że nikt tego nie robił, a jak się potem okazało, już po tym jak, prawda, system się załamał, tak, i mieliśmy to takie dziwne przejście. Ja nie chcę tego teraz w żadnym stopniu oceniać, bo nie chcę się podejmować jakiejkolwiek analizy transformacji, chociaż myślę, że to też by był dobry temat na audycję, bo mam wrażenie, że analiza transformacji krytyczna to jest też coś, co łączy lewą i prawą nogę, coś, co łączy lewą i prawą stronę, i co ciekawe, ci po lewej i ci po prawej i też ci liberałowie, którzy nie podpisaliby się ani pod lewą, ani pod prawą stroną, mają bardzo ciekawe, często wspólne wnioski co do analizy polskiej transformacji. Natomiast ja uważam, że ich geniusz nie wynikał z tego, że po prostu no, system był taki, jaki był, tak? Że mieliśmy tą pseudo komunę, socjalizm, whatever, jak to nazwać, tak? Ten taki dziwny, prawda, dziwny twór, ni to komunistyczny, ni to kombinatorski, ni to wolnorynkowy. W różnych częściach kraju też różnie to wyglądało. Aż tak zapytam, a ciebie potrzeba, jaki humor ciebie śmieszy? Czy masz jakieś takie rzeczy, do których wracasz? W sumie to ja nie powinienem zadawać takich pytań, bo cyborgi z natury nie są sentymentalne, także gdyby któregoś dnia zmielił mnie napalm, to nie mógłbym nawet liczyć na to, że najmniejsza łezka ci pocieknie po metalowym policzku, co najwyżej gdzieś tam w łokciu zazgrzyta ci olej, ale to nie będzie miało nic wspólnego z moją śmiercią.
Nie, no to jest jakieś takie przyjemne uczucie dobrze spełnionego obowiązku, dobrze wypełnionej misji. Lubię patrzeć, jak coś płonie, tak? I fajnie jest wtedy. Co do samego sentymentu, wiesz co, miałem parę dni temu, dosłownie obejrzałem sobie po raz kolejny Monty Python i Święty Graal, gdzie ja jestem wielkim miłośnikiem i naprawdę ubóstwiam Monty Pythona, ale to się, kurde, zaczęło niestety starzeć, mój drogi. Zaczęło się starzeć i to nie wiem, czy po prostu obejrzałem to zbyt wiele razy, ale już nie było tego flow, już nie było może to dlatego, że mam troszkę ostatnio średniejszy czas i w troszkę słabszym humorze niż zwykle jestem, ale to już mi tak nie zagrało, to już mi się tak nie do końca przyjęło, tak jak poznawałem Monty Pythona, czy jeszcze na TVP2, jak leciał ten cały latający cyrk Monty Pythona, i właśnie obejrzałem tak do połowy, po scenie z Sir Robinem, która rozśmieszyła mnie po raz kolejny do rozpuku, jedna z moich ulubionych scen z tego filmu. Jednak, kurde, wyłączyłem właśnie, tak jak kiedyś rozmawiałem o Alfie, że Alf jako serial, który bardzo właśnie tak nostalgicznie, bardzo sobie fajnie pamiętam, bardzo, kurde, super sobie wspominam, ale niestety jak tylko zacząłem oglądać pierwszy odcinek pierwszego sezonu, to kurde, wstyd, że mnie w ogóle kiedykolwiek bawiło, i niestety właśnie mam wrażenie, że Monty Python się cholernie zestarzał, a z takiego naszego bardziej rodzimego poletka to Kabaret Potem i Kabaret Olgi Lipińskiej, który się jednak nie starzeje. Jeszcze MDM z lat 90. pewnie pamiętasz, Mando Materny, Materna Domana i te ich gagi. To jest właśnie ten humor, który, można powiedzieć, coś, co mnie bawi i mogę się do tego przyznać na antenie radiowej bez obawy, że ktoś zaraz doniesie na policję.
Kabaretu Potem nie znam, natomiast MDM jak najbardziej znam, to też uważam to za absolutną klasykę i za coś, co jest na swój sposób uniwersalne. A co do Monty Pythona, moje zdanie na temat Monty Pythona to w sumie ciekawy temat, bo nigdy o tym nie mówiłem. zawsze jak gdzieś tam pojawia się klimat Monty Pythona, to ja wycofuję się z takich dyskusji, bo przeważnie wszyscy cmokają jak do dzieła sztuki, tak? Natomiast dla mnie Monty Python jest troszeczkę takim trademarkiem, znaczy Monty Python stał się czymś takim jak kupowanie gier na Early Accessie, tak? Co z tego, że to jest, sorry, to jest moje prywatne zdanie, bardzo subiektywna opinia, co z tego, że to jest słabe, co z tego, że to jest stare, co z tego, że tam wiele rzeczy jest na swój sposób nieaktualnych, co z tego, że to jest bardzo specyficzne, przynajmniej moim zdaniem. Natomiast w wielu środowiskach, w szczególności bym powiedział w tych takich środowiskach, może nie tyle pracujących w branży IT, co gdzieś tam będących w koło branży interaktywnej, no to nawet chyba kiedyś Krawiec o tym wspomniał, jeszcze będąc w innym radiu, że jak powiesz, że Monty Python ci się nie podoba, to w ogóle jesteś takim persona non grata. To lepiej, żebyś sobie poszedł.
Znaczy, wiesz co, prywatnie akurat wolę, żeby ktoś powiedział, że Monty Pythona nie lubi, ewentualnie wycofywał się z dyskusji, niż jakoś właśnie fałszywie się nad nim spuszczał, bo takiej obłudy zwyczajnie nie znoszę. Tutaj swoją drogą uwielbiam we wszelkiego rodzaju gównoburzach. Na przykład taka rytualna gównoburza, która po prostu zawsze zadziała. Katolicy versus ateiści. I mimo tego, że jako cyborg jestem jak najbardziej ateistyczny i bardzo dobrze mi jest z tym i nie potrzebuję, żeby walić młotkiem komuś po głowie i wdrukiwać mu mój pogląd, bo jeżeli ktoś sobie wierzy w Boga, jeżeli komuś jest z tym dobrze, no to naprawdę fantastycznie. Chrześcijanie też potrafią być zajebistymi ludźmi i wiesz, i to absolutnie cię nie wyklucza, ale jeżeli jesteś takim wojującym gimboateuszem, który nie do końca nawet wie, z czym walczy, no to nie, no to wtedy kurde, wtedy jadę właśnie po cytatach z Pisma Świętego, po właśnie jakichś opowieściach, takich po prostu konkretniejszych, a nie takiego pitolenia księżulka Zambony, tylko jakichś takich właśnie przyziemnych rzeczy. Myślę, że Furak też by się genialnie w czymś takim odnalazł, szczególnie, że zna pismo dużo lepiej niż ja, ale wyczuwam właśnie w nim taką dojrzałą wiarę, taką właśnie że po prostu znają, tak? I jeżeli czegoś nie poznasz, to ty nie wiesz, czy ty tego nie lubisz, czy nie, tak? No nawet kulinarnie, jeżeli nigdy nie jadłeś pieczonych mrówek, to możesz powiedzieć, że to wizualnie cię odrzuca i tak dalej, ale nie możesz powiedzieć, że to jest kurde nie, to jest niedobre, to nie może być dobre, próbowałeś kiedyś, no nie. No to nie do końca tak, no... Parę osób się pewnie w tym momencie już ostrzy na mnie nóż, ponieważ krytykuję Magrawa, że w życiu żadnego Magrawa nie zbudowałem, ale tutaj jest troszkę inna sytuacja, ponieważ można, nie budując Magrawa, zwyczajnie wykazać, że ten Magraw nie działa, więc to troszkę inna historia. Już tutaj uprzedzam, jeżeli ktoś zacząłby szykować włócznie na moje stalowe ciało. Natomiast właśnie fajnie, że masz na tyle jaj, żeby powiedzieć, że okej, widziałem to, nie podeszło mi, sorry, no to nie jest coś, czym ja się będę odżywiał. I tak się właśnie zastanawiam, czy Monty Python nie był jakąś taką osią takiego hipsterstwa jeszcze zanim hipsterstwo powstało. Że Monty Python nie stał się zwyczajnie tak do bólu modny, że właśnie nie mogłeś powiedzieć, że nie lubisz Monty Pythona. Chuj, czy go rozumiałeś, czy nie rozumiałeś? Po prostu musiałeś go lubić, bo jeżeli nie, to wtedy groziło ci jakieś społeczne wykluczenie, bo jakże to tak, bo wszyscy się nad tym spuszczają, a jak przychodzi co do czego, to nawet oglądasz ze znajomymi przy piwku jakiś tam film czy sketch i się okazuje, że śmiejesz się w losowych momentach, ewentualnie widać, że masz większy ubaw z tego, jeżeli, wiesz, przejmiesz śmiech od całego towarzystwa wokół, bo to też czasami tak jest, że jeżeli dojdzie do jakiejś zabawnej sytuacji i zacznie jedna z drugą osobą gnić i podśmiechiwać się, to wtedy to bawi nas dużo bardziej i jak tak się bardziej zastanowimy nad tym, to okazuje się, że to wcale nie było śmieszne.
Z rzeczy, które mnie bawią, i to jakby to powiedzieć z takich niestandardowych rzeczy, to bardzo mnie bawi, nie wiem czy widziałeś, oni nie nazywają siebie kabaretem. Zresztą to, co ciekawe, to w Polsce jest taka moda, żeby każdy zabawny sketch określać mianem kabaretu. Na zachodzie to bardziej jest stand-up, czy bardziej określa się to, że jest to jakaś formacja. Często też takie czysto biznesowe speech'e bywają zabawne, ponieważ jak ktoś chce coś sprzedać, chce jakby to powiedzieć w jakiś tam sposób pooderwać swój tłum, no to bycie zabawnym jest jakby dobrą matrycą do tego, żeby coś zrobić. A przecież profesjonalnie nie zajmuje się kabaretem. Bywa, że jest to bardziej śmieszne niż kabaret. Nie wiem, czy kojarzysz taką formację z Australii jak Umbilical Brothers. To jest humor mocno sytuacyjny. Zresztą z tego, co wiem, twórcy tej formacji, bo to jest dwóch gości, albo jeden, albo obaj są po jakichś tam szkołach mimiki, czy po szkołach aktorskich. Już nie pamiętam dokładnie. Kiedyś gdzieś tam przyglądałem się dossier jednemu z nich, to byłem zaskoczony, że człowiek z takim wykształceniem zajmuje się takimi głupotami, no ale z drugiej strony na tych głupotach robią niesamowitą furorę, tak? I to nie tylko w Polsce.
Wiesz, jak sobie otworzyłem, to te mordy kojarzę, ale żeby skojarzyć jakiś ich sketch, to kompletnie sobie nie przypominam, ale też powiem ci szczerze, że naprawdę mam cholerny problem, żeby... Ja w ogóle jestem cięty na kabarety, na w ogóle nawet nie wiem, stand-upy polskie, no to może troszkę, może właśnie, jeżeli ktoś tam bardziej pokazał pazura, nie wiem, Abelard Giza czy coś takiego, gdzie ten humor był taki troszkę cięższy, troszkę właśnie mniej pretensjonalny, to jeszcze, tak, ale nie wiem, jakieś kabaretu moralnego niepokoju, czy jakichś właśnie tych takich, można powiedzieć, topowych, które lecą w kółko na TVP Rozrywka, to tak zwyczajnie nie dzierżę, bo to jest, wiesz, taki mięciutki humor od pięciolatka do 95-latka, żeby to bawiło, żeby broń Boże nikogo nie urazić, żeby broń Boże nikt nie złapał bólu dupy. Oczywiście jest to fajny model biznesowy, oczywiście się to sprawdza i przyjmuje i dobrze sprzedaje, jak najbardziej. Natomiast zwyczajnie byłem bardzo cięty na kabarety i szczerze mówiąc nawet nie śledziłem tych najnowszych produkcji, czy tam powiedzmy w miarę współczesnych produkcji od czasu do czasu właśnie, jeżeli coś mnie uderzyło. Pamiętam w trakcie moich studiów pojawiła się poznałem postać Jeffa Dunhama, brzuchomówcy, od Martwego Terrorysty, ziomeczka, który miał tam również skecze z... jak to było, Jose on a Stick, takie jalapeno na patyku i tam jeszcze kilka tych lalek, fantastyczna robota, ubawiłem się po łokcie.
Zgadzam się, Jeff Dunham absolutnie po prostu wymiata, niszczy po prostu wszystko i wszystkich, zresztą fanów w Polsce musiał mieć więcej, bo kiedyś widziałem wydanie na płycie DVD, oczywiście w wersji anglojęzycznej, wyobraź sobie, że na Allegro stało po 700 zł i ludzie to licytowali jeszcze. Także no, to coś mówi, tak? To coś mówi, że no, ci, którzy jeszcze w miarę ogarniają język angielski w Polsce, tak, to na pewno nie są to bezguścia, tak? Mhm.
Wiesz, tutaj to też jest coś takiego, że to jest forma humoru, której nam nie pokazano, której nam nie przedstawiono. My się wychowaliśmy na, nie wiem, na właśnie kabarecie starszych panów, na Otto, na powtórce z Rozrywki w Trójce, gdzie no czasami to było żenujące, czasami było zabawne, ale były całkiem sensowne żarty, które właśnie, no ale też takie można powiedzieć, takie troszkę z wąsem takiego wąsatego typowego Polaka, taka Janusza, tak, że nie do końca mi to grało. A tutaj właśnie się pojawia taki właśnie brzuchomówca, który ma lalki, który jest w ogóle, wiesz, zupełnie inną klasą człowieka niż, no, nie spotkaliśmy się z taką postacią w Polsce i, no, miażdży system, bo tego zwyczajnie u nas nie ma. U nas swoją drogą bardzo ciężko było przecież o takie stand-upy, ale o takie stand-upy z prawdziwego zdarzenia, gdzie wychodzi koleś i przez godzinę, czy tam półtorej godziny na scenie teatru napitala, tak? Czegoś takiego praktycznie się nie zdarzało, no były tam jakieś przebłyski, ja nie wiem, Pietrzaka, czy kogokolwiek właśnie podczas, no to były jakieś tam skecze 10-15-minutowe, gdzie jedna osoba mówiła, ale też często się pojawiały właśnie sytuacje, kurde, jak on miał, tak? Jezu, mam jego ryj, taki siwy, łysiejący już, co tam zawsze miał takie role jak Góral i tak dalej, jak on się nazywał? Kojarzysz?
Daniec?
Tak. I wiesz, i to też jest niby taki one-man show, ale taki, wiesz, przerysowany właśnie z tym całym teatralnym, ale takim gówno teatralnym, tak? No bo co to za teatralność, sobie zmienić głos i mówić po prostu jak jakiś pedał. Ha, 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 ha. Halamo, też mnie Halama tak wkurwia do nieprzytomności, mimo że to jest człowiek wykształcony, ale to jest człowiek, który moim zdaniem obniżył w pewnym momencie loty, żeby się dopasować do mniej oczekującej.
Powiedzmy sobie szczerze, tak, rozmawiam teraz z Cyborgiem, jesteśmy w nocnym radiu, nie ma tutaj poprawności politycznej, a w przypadku Cyborga to i nawet moralność można zastąpić alternatywną ścieżką adaptacji. Halama zasługuje na śmierć, bądźmy szczerzy, tak?
Znaczy, wiesz, no ludzie o... Wiesz, każdemu jego truciznę, nie? Jeżeli kogoś Halama bawi, no to proszę bardzo. No kurwa, to, że ktoś robi chujowe kabarety, które, czy tam chujowe skecze, które mi się nie podobają, jeszcze nie znaczy, że zasługuje na śmierć. Come on, bo tak to naprawdę musiałbym wyrżnąć mniej więcej większość cywilizacji, ponieważ...
A nie masz ochoty?
Wiesz co, koszty, czas i tak dalej.
Koszty, racja. Marnotrawstwo materiału, to prawda.
No, także jeżeli zdobędę władzę nad światem i będę miał odpowiednio dużo zasobów, no kurde, no te rakiety jednak dużo kosztują, tak?
Ale ja dlatego wspomniałem ci o Umbilical Brothers, ponieważ no to już sam ten fakt, że tych dwóch gości jest z Australii i że robią karierę po wielu krajach świata, co ciekawe, nie tylko po Europie i nie tylko po Stanach Zjednoczonych, ale pojawiają się w różnych miejscach na świecie, to nie ma nic wspólnego z takimi postaciami jak Abelard Giza, czy jakiś kabaret niemoralnego niepokoju, czy coś w tym rodzaju. To jest czysto sytuacyjny sketch. Ja oczywiście teraz nie będę ci, że tak powiem, opisywać, na czym to polega, natomiast w największej mierze to przypomina taką, bym powiedział, taką sztukę mimiki, czy też sztukę gestów, nie wiem w jaki sposób to określić, czy jakiś rodzaj komicznego aktorstwa, jaki uprawia jeden z współtwórców kabaretu Ani Mrumru, ten wyższy, zawsze ich imiona i nazwiska jakoś trudno mi zapadają w pamięć, ale myślę, że i ty, i słuchacze będą się domyślać, do czego tutaj piję, że to jest bardziej występ dwóch mimów z takim dźwiękonaśladowstwem, niżeli cokolwiek, co by przypominało kabaret.
Mhm. Wiesz co, tutaj jeszcze o jedną rzecz chciałbym cię zapytać, co moim zdaniem bardzo kuleje w Polsce, a nawet jeżeli pojawi się coś godnego uwagi, to zostaje całkowicie wypaczone i źle zrozumiane, mianowicie piosenka kabaretowa.
Piosenka kabaretowa. No, piosenka kabaretowa, to nie będę ukrywać, tak w 99,9% przypadków to mi się kojarzy z kiczem, z kompletną żenadą, z czymś, co po prostu jak tego słucham, to odbija mi się starą margaryną, a margaryny nie jem, bo nie cierpię margaryny.
A to czekaj, posmaruję głowicę.
No nie, no nie teraz. No, no oszczędź mnie, no litości.
Bez litości.
To taki spoiler trochę.
Tak, tutaj jedno coś, co błysnęło, ale to też była przeróbka, mianowicie znany wam wszystkim pewnie utwór Herakoka HLSD, który swoją drogą był coverem The Tiger Lilies, bodajże duetu właśnie takiej typowo piosenki kabaretowej, ale o humorze tak obrzydliwie ciężkim, tak obrzydliwie czarnym, który tak niesamowicie mi smakuje, może tutaj wrzucę w jakiejś przerwie jakiś fragment właśnie z The Tiger Lilies, gdzie no piękne rzeczy, wiesz, też przerobiony głos, który mi nie do końca pasuje, nie do końca odpowiada, ale dodaje się do tego całego ich wizerunku scenicznego takich klaunów, ale takich klaunów z horroru. Że przyjdzie, zacznie się bawić, otworzy lodówkę, narzyga ci do chlebaka i potem to podgrzeje i powie, że masz to jeść. Taki, wiesz, taki typowy klaun, który no nie wiesz, czy tutaj się śmiać, czy po prostu odejść z niesmakiem, ale jeżeli przełamiesz się i zaczniesz się śmiać z rzeczy, z których nie powinno się śmiać, typu właśnie śmierć, bieda, głód i tak dalej, no to wtedy nabiera zupełnie innego poziomu. No i właśnie zrobili jak ona miała, nie pamiętam. W każdym razie pojawił się polski remake tej piosenki z polskim tekstem Herakoka HLSD.
Ja myślę, że powinieneś się zainteresować serialem, który zrobił na mnie duże wrażenie, zresztą podobnie jak poprzednie produkcje pełnometrażowe i kinowe zarazem. Mam tutaj na myśli serial Hannibal, w którym to główna postać, zapomniałem nazwiska tego aktora, posługuje się między innymi takimi tekstami, że ja z baranami nie rozmawiam, ja barany zjadam. I tam jest mnóstwo, mimo tego, że oczywiście cały serial jest w tonie bardzo, bardzo takim serio, tak? I jest to, no, gdzieś tam też taki serial, bym powiedział, mocno psychologiczny, a nawet chwilami taki psychiatryczny wręcz. To jest tam mnóstwo takiego czarnego humoru, który mam wrażenie był właśnie wmontowany umiejętnie, tak, żeby już nie było tyle tego gęstego sosu, tak, żebyś nie miał ochoty w pewnym momencie podciąć sobie żył, tylko żebyś jednak, prawda, przez moment się uśmiechnął. Ale ja myślę, że po przerwie możemy wrócić do tematu, który niezmiennie mnie irytuje, no po prostu tak mnie wkurwia, że czuję, że gdzieś w okolicach wątroby i nerek odpala mi się jakaś głowica atomowa. Mianowicie taka maniera, która już się, no, od jakiegoś czasu na całe szczęście już nie słyszę tego w takiej częstotliwości jak kiedyś, wśród radiowców i wśród podcasterów, że nadawać to można na byle czym, tak? W sensie, że weźmiesz sobie puszkę po coli, tak? Podłączysz tą puszkę pod USB, tak? I no, jak chcesz coś nadawać, to możesz nadawać na byle czym, tak? To między innymi to sobie w tobie cenię, tak? Jako, jeżeli tak mogę stwierdzić, jako jednego z radiowców tutaj w nocnym radiu, tak? Że no, jednak gdzieś tam pracujesz nad tym warsztatem, tak? I starasz się, żeby było cię słychać przyzwoicie i żeby to wszystko miało jakiś ład i skład, tak? Żebyś ty, że tak powiem, był ogarnięty i żeby na przykład, tak? Słuchacz taki jak ja, który do ciebie dzwoni, żeby nie miał już nie tyle co mocniej fajniejszego, co bardziej lepszego i bardziej czystego mikrofonu niż twój, no bo sam musisz przyznać, że to trochę taka żenada jest, tak? Jak słuchacz dzwoni i co piąte słowo, i to nie wynika z jakiejś tam wady jego słuchawek, tylko co piąte słowo do prowadzącego musi mówić co, a możesz powtórzyć? Co?
To znaczy, wiesz, no to też jest taki problem, że jednak takie rzeczy kosztują, tak? Konkretne pieniądze włożyłem w sprzęt radiowy przez ostatnie, no nie wiem, odkąd jestem w nocnym radiu. No, te rzeczy zwyczajnie kosztują. Jeżeli ktoś ma jakiś, wiesz, wydaje mu się, że będzie go jarało radyjko, tak, ale nie chce wyłożyć, dajmy na to, nie wiem, 300 zł na mikrofon, na statyw, na popfilter, na mikser, na filtry, na kable, na dodatkową kartę dźwiękową, na specjalistyczne oprogramowanie, bo te rzeczy kosztują. Te rzeczy naprawdę kosztują i jeżeli po prostu zaczynasz karierę, tak, i no, to nie jest coś, co ci się jakoś tam szybko zwróci, chociaż naprawdę jestem pod wrażeniem, że mikrofon już mi się zwrócił i bardzo, bardzo dziękuję za to wszystkim, którzy się do tego dorzucili, natomiast wiesz, no, jeżeli to się, powiedzmy, że tak powiem, zwraca chociażby po części, no to też motywuje do dalszej rozbudowy, no ale za tym właśnie idzie pieniądz i jeżeli nie jesteś jakimś takim pojebem jak Krawiec, czy ja, czy Klot, czy ktokolwiek właśnie, kto już, że tak powiem, w tej scenie radiowej zapuścił korzenie i
to
będzie
dlaczego
gadał...
wykluczyłeś mnie z grona pojebów? Zaliczyłeś mnie do grupy hamów, jak rozumiem, bo zaraz poczuję się obrażony i wiesz...
Namierzony, nie obrażony.
To też, to fakt.
To znaczy, wiesz, to chodzi tylko o kwestię nadawania, tak? Dlatego zostałeś wykluczony, ponieważ sam nie nadajesz. Co prawda nadajesz jak najęty, ale na cudzych audycjach, więc tylko o tym mówię, więc jeżeli, powiedzmy, wiem, że widzę siebie, no nie wiem, kim będę za 20 lat, ale wiem, że też będę pierdolił głupoty do mikrofonu w jakimś radiu internetowym, więc no mówię, no za tym idzie konkretny pieniądz, konkretne inwestycje. No jeżeli tych inwestycji nie poczynisz, no zresztą posłuchaj sobie moje pierwsze audycje w nocnym radiu, gdzie były na gównianym mikrofonie, gdzie były bez tych wszystkich interfejsów i bajerów, które teraz pomagają mi mega prowadzić audycję i teraz z nową zabaweczką czuję się zwyczajnie komfortowo, naprawdę czuję się zwyczajnie komfortowo i bardzo się cieszę, że sobie ją sprawiłem, więc tu też... To znaczy, wiesz, no, jeżeli ktoś, powiedzmy, siedzi w branży radiowej 3 lata i cały czas gada do mikrofonu z Biedronki za 10 zł, no to jest nie do końca tak, ale jeżeli mówimy o kolesiu, który tam zaczął sobie nadawać miesiąc, dwa temu i jeszcze nie do końca wie, czy widzi siebie w branży radiowej za kolejne pół roku, to... Wiesz, to jest jakaś tam technologia, tak, która za nim będzie stała.
No dobrze,
ale
nie, ja muszę ci jednak przerwać, bo po prostu coś dziwnego w tym momencie się dzieje z moim mózgiem. Mi w tym momencie nie chodziło o to, żeby wydać, wiesz, 4000 zł na konsoletę, tak, i do tego podłączać jakiś mikser i w ogóle, wiesz, brać się za procesowanie dźwięku, czy coś w tym rodzaju. No dzisiaj, i ty doskonale o tym wiesz, już mikrofon pojemnościowy można za 200 zł kupić i to naprawdę taki przyzwoity mikrofon pojemnościowy można za 200 zł kupić, a podejrzewam, że jak ktoś by się uparł na research po serwisach aukcyjnych, to używkę w stanie idealnym kupiłby za jeszcze mniej, tak?
No dobra, ale te 200 to też jest konkretny pieniądz dla ludzi, tak? I jeżeli wiesz, jeżeli...
No ale radiowcy i podcasting to jest elita, kurwa, tak czy nie?
Nie,
my tutaj nie chcemy. To jest takie jest moje zdanie. No wiesz, znajdę przynajmniej kolejnych 5, którzy tak myślą.
Wiesz co, może na kontestacji, tak? Natomiast bardziej mi zależy na tym, żeby ktoś robił jakościowy content, tak? A nie to, jaki miał mikrofon. No nie wiem, Furak na przykład nie ma jakiegoś wyjebanego mikrofonu i jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to też nie do końca go idealnie słychać, ale to, co mówi i w jaki sposób prowadzi audycję, to jest jednak jakaś klasa sama w sobie. Kurde, no każdy, nie wiem, Bajt też, bardzo doświadczony radiowiec, radiowiec, też ma sensowny sprzęt, ale troszkę inaczej bym mu korektor ustawił, tak? Bo ma taką specyficzną barwę głosu, że tego dołu zwyczajnie brakuje, a ten dół bardzo fajnie brzmi, a w radiu zwyczajnie się do tego dodaje i miło jest tego dołu posłuchać. I to, i wiesz, no to nie jest, że bajta, nie wiem, nie stać czy coś, nie wiem, no nie poczynił takiej inwestycji, to jest jego brocha, ale nadrabia po prostu kontentem, który robi, a jeżeli zapragnie sobie kupić lepszy mikrofon, no to wszystko fajnie, tak? No, tylko tyle, że te 200 zł dla początkującego radiowca, który nie wiadomo, czy za pół roku tego mikrofonu po prostu nie ustawi na półkę, a ma do wykarmienia, kurde, nie wiem, kota, psa, krawca albo dziecko, to te 200 zł jest naprawdę konkretny koszt. I ja tutaj się absolutnie nie dziwię. Jeżeli się przyjmiesz, tak, jeżeli jesteś na tej scenie, nie wiem, pół roku dajmy na to, no to wtedy już zaczynasz myśleć o tym, że by w coś tam zainwestować, a jeszcze lepiej, jeżeli ci się zwyczajnie słuchacze do tego dorzucą, bo podejrzewam, że gdyby mi się mikrofon nie zwrócił, to też bym sobie tego interfejsu i tego oprogramowania też nie kupił, no bo zwyczajnie też nie każdemu się chce dokładać do interesu, a jeżeli to się po części przynajmniej zwraca, no to fajnie, tak? No ale te rzeczy kosztują, no i wiesz, no ja rozumiem dawać na pasję, ale to też jest, wiesz, możesz sobie kupić, kurwa, gitarę za 2000 zł, tylko że ty tę gitarę z łatwością rok później sprzedasz za 1700. A jeżeli kupisz sobie specjalistyczny sprzęt radiowy, to za pół roku sprzedasz ten mikrofon, który kupiłeś za 500 zł, za 200 i to, kurwa, jeszcze jak znajdziesz kupca, to będzie cud.
Jeśli to będzie znajomy, to może powiedzmy w ten sposób, to wtedy sprzedasz za tyle, bo naopowiadasz mu bajerów, że on tak w zasadzie to jest nieużywany, to ja tam praktycznie głaskałem go, smarowałem, może powiedziałem ze 3 słowa i to też jak będzie to dobry znajomy, to kupi za taką cenę, prawda?
Znaczy wiesz, akurat mikrofony się nie zużywają, tak? Natomiast to jest ten problem, że no to nie jest jakiś tam chodliwy towar, którego bardzo jest dużo w drugim obiegu, więc no, ja rozumiem.
A to nie jest rzecz w tym, że mikrofon, to nie jest rzecz w tym, że mikrofony jakoś się zużywają, tylko ogólnie cała elektronika bardzo traci na cenie, tak, więc to też jakby musi być ktoś, kto kupi tą naszą dodatkową wartość słowną, którą mu sprzedamy, tak, no bo wystarczy, że poobserwuje sobie ceny nawet innych mikrofonów, a takie czy inne, gdzieś tam na serwisach aukcyjnych, czy w sklepach nawet poleasingowe mikrofony, czy inny sprzęt radiowy znajdzie, no to będzie widzieć, tak, jaki tam jest spadek na wartości i to nie po roku, tylko po kilku miesiącach już jest duży spadek.
No to niby tak, nie do końca się zgodzę, bo jednak aż tutaj ta technologia nie biegnie jakoś do przodu i w tym sprzęcie audio z takiej średniejszej półki, czyli o 10 klas lepszych niż ten mikrofon z Biedronki, ale nie jest to też sprzęt studyjny za kilkanaście tysięcy złotych, który faktycznie bardzo szybko, gwałtownie traci na wartości, nie wiem, jakiś taki mikrofon, w którym tak naprawdę masz 8 czujników, z czego 2 robią ci za stereo, a pozostałe 6 wyłapuje szumy i je redukuje, no to jest jakaś tam nowsza technologia, tylko że taki nowy mikrofon będzie ci kosztował 4000 złotych i nikt do jakiejś tam podcasterki amatorskiej nie będzie tego inwestował. No to jest, wiesz, musi się człowiekowi przyjąć samo prowadzenie audycji. Najpierw właśnie niech zainwestuje w content, niech zainwestuje w oprawę, w realizację tych audycji, bo to też jest bardzo istotne. Myślę, że się zgodzimy, że mówić to jest jedno, ale no nie wiem, pilnować podkładu, żeby nie napierdalał, no tutaj tego Skype'a obsługiwać, zająć się mikserem, żeby to wszystko ładnie brzmiało, no to do tego nie potrzebujesz inwestycji, do tego musisz się nauczyć programu komputerowego i jeżeli to ogarniesz, to jeszcze musisz gadać z sensem, bo jeżeli będziesz pierdolił farmazony, to choćbyś miał sprzęt za 10 milionów robiony na udach kubańskich nastolatek, to nikt cię nie będzie słuchał, bo zwyczajnie będziesz pierdolił farmazony.
Fakt. Jeżeli będziesz pierdolił farmazony, to jeszcze najprawdopodobniej nie będziesz umiał skonfigurować tak tego sprzętu, żeby wycisnąć z niego wszystkiego, bo po prostu nie będziesz miał wiedzy to raz, a dwa, że najprawdopodobniej, jeżeli będziesz pierdolił farmazony, to nie będzie ci się chciało, żeby nabyć taką wiedzę, bo też powiedzmy sobie szczerze, posiadając bardzo drogi sprzęt, to jest jedno, ale umieć go odpowiednio skonfigurować, to jest drugie. To nie jest tak, że jak przywiozą nam potężną paczkę z jakiegoś tam DHL-a czy z jakiegoś innego, prawda, dostarczyciela paczek, czy też nawet jak pójdziemy do jakiegoś punktu z elektroniką i kupimy to stacjonarnie, no to jeszcze trzeba wiedzieć, jak to skonfigurować pod siebie, tak?
Znaczy wiesz, no, w warsztacie radiowym tak naprawdę sprzęt jest istotny, ale jeżeli nie panujesz nad audycją, jeżeli nie panujesz nad głosem, jeżeli nie pracujesz nad dykcją na przykład, jeżeli nie masz jakichś takich ćwiczeń dykcyjnych, ja sam bardzo często nie wiem, czy to właśnie w przerwach, czy coś takiego, czy no nie wiem, po prostu robię sobie kilka takich ćwiczeń na dykcję, żeby ten mój głos też jakoś w miarę przyzwoicie masował małżowiny odbiorców. To jest niejako fundament. Mikrofon i inne cuda, no one tego nie zastąpią. Także no tutaj od tego się zaczyna. Dobra, Jacku, to ja myślę, że puszczę tego Tiger Lilisa i za chwilkę wrócimy do naszego wątku. Jeżeli ktoś chciałby się dołączyć do naszej dyskusji na tematy wszelakie różne, no gadaliśmy o prankach, troszkę o tle radiowym, jak tutaj nam Jacek wykoleił, no ale jeżeli chcecie dołączyć, jeszcze sprawdzić mój nowy interfejs, bawmy się.
Chciałem, żeby było różnorodnie, poza tym troszeczkę muszę manewrować, żeby jednak mimo wszystko na twoje rakiety nie wpaść.
Oj tam. Oj, ja jeszcze cię znajdę. Tutaj mam już wystarczająco czasu, żeby cię namierzyć z dokładnością do 2 mikronów. Już lecą, także spokojnie. My się w takim razie usłyszymy, Jacku, za chwilkę. Jeżeli chcesz, to możesz zostać na antenie. Jeżeli ktoś chce się dołączyć do naszej dyskusji, to zapraszam na dodzwonienia Skype Nocne Radio. A w międzyczasie The Tiger Lilies 25 Minutes to Go. Jest to cover Johnny'ego Cash'a, ale zapraszam do odsłuchania, żeby wyczuć właśnie ten naprawdę straszny styl strasznych klaunów. Tiger Lilies, 25 Minutes.
They're building the gallows outside my cell. I got 25 minutes to go. The whole town's waiting to hear me yell. I got 24 minutes to go. Well, I've tried the governor and the whole damn bunch. I got 23 minutes to go. And I tried the mayor, but the mayor's out to lunch. I got 22 minutes to go. They give me beans for my last meal. I got 21 minutes to go. Nobody's asked me how I feel. I got 20 minutes to go. Well, the sheriff said he's gonna watch me die. I got 19 minutes to go. Well, I spit in his face and I spit in his eye. I got 18 minutes to go. Well, the preacher's come to save my soul. I got 13 minutes to go. Well, he's talking about burning, but I feel cold. I got 12 minutes to go. Well, they're testing the trap, it chills my spine. I got 11 minutes to go. Well, the trap and the rope are both working fine. I got 10 minutes to go. Well, I'm waiting for the pardon that will set me free. I got 9 minutes to go. But nobody's remembered me. I got 8 more minutes to go. Well, I've seen the mountains and the sky. I got 5 minutes to go.
Tiger Lilies, 25 minutes to go, cover Johnny'ego Cash'a, coś, z czym warto się naprawdę zapoznać, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, naprawdę warto zwrócić na to uwagę, a my wracamy do dyskusji z Jackiem, który nie wiem, chce kupować mikrofony nadającym, czy to ten moment, w którym będziesz kupował mikrofony, tak jak niedawno w komentarzach pod jedną audycją padła taka propozycja, by to czynić.
To się nazywa krawcowe zagranie, typowo. Typowo, to taka klasyka z krawca. To krawiec taką erystyką już zaczął się posługiwać, jeżeli pamięć mnie nie myli, w drugim Lorem Ipsum. Także to można powiedzieć, że odkurzyłeś w tym momencie stare meble, wręcz antyki. Nie, to nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że już nie wdając się w szczegóły liczbowe, że od tych ładnych kilku lat, jak słucham sobie tego czy innego radia w taki czy w inny sposób, w nim uczestnicząc, rozmawiając z nadającymi, w tym także z tobą na antenie i bywa, że czasami poza anteną, to jednak widzę pewien rozjazd pomiędzy tym, jak podchodzi się do sceny podcasterskiej czy do sceny radiowej w Stanach. I tutaj skala, to o czym będę mówił, to tutaj skala nie ma z tym nic wspólnego, bo wielu mówi o tym, że bo w Stanach to tam nadają przynajmniej do 3 milionów osób, tak, i jakby z tego względu im jakby bardziej chce się starać. Nawet w bardzo niszowych rozgłośniach słychać tą dbałość o hardware, tak, słychać to, że oni jednak stawiają na jakiś benchmark, tak. A tutaj, no teraz już nie, ale przez ostatnie kilka lat to właśnie powtarzało się takie pierdy pod tytułem kup sobie mikrofon za 5 zł i zacznij nadawać, tak? No jednak, tak? Jednak jeżeli celujemy przynajmniej na jakąś tam dalszą przyszłość, w to, że dostaniemy jakiś zwrot od naszych słuchaczy, a to w postaci środków finansowych, a to w postaci ich zaangażowania, czyli de facto czasu, który też jakoś tam jest przeliczalny na pieniądze, tak? Na tą uwagę, na tą atencję, o którą każdy w internecie się zabija, to jakieś inwestycje musimy w związku z tym poczynić. Poza tym jest większe, chyba z tym się ze mną zgodzisz, to już takie wkraczamy w takie, bym powiedział, analizy sprzedażowe czy coś w tym rodzaju, ale jest większe prawdopodobieństwo, że człowiek, który ma, powiedzmy, słuchawki w kwocie powyżej 100 zł, tak, wesprze twoją audycję i doceni, jakby to powiedzieć, to, że starasz się o to, żeby nie zgwałcić mu uszu, tak, niż ten, który, prawda, ma słuchawki douszne, dołączone do zestawu komórkowego, gdzie jedna słuchawka jeszcze rzęzi. Kto prędzej by zasponsorował twoją audycję, potrzeba? No jak myślisz?
No nie, no dobra, no ale tutaj to też jest jakiś taki chwyt retoryczny, bo bez względu na to, jak bardzo będę dbał o jakość audycji, a jeżeli nie będę miał tej jakości w tym, co mówię, to wtedy o kant dupy idzie rozbić całą jakość. I porównanie do Stanów jest nieco mylne, ale nie dlatego, że tam są, nie wiem, jakieś niebotyczne ilości słuchaczy, w co swoją drogą nie do końca mi się chce wierzyć, ale to, że tam zwyczajnie zarabiasz troszkę lepiej i wyjebać sobie $500 na to, żeby zbudować podstawowe domowe studio, no to mniej cię będzie bolało niż na takich samych warunkach w Polsce.
Z tym też nie do końca bym się zgodził, bo znam radiowców, Co więcej, są w Polsce, znaczy w polskiej części internetu są firmy, które sprowadzają sprzęt ze Stanów i właśnie tam tym takim głównym czynnikiem, dla jakiego oni sprowadzają ten sprzęt, nie tylko audio, ale także wideo, jest cena właśnie, tak? Więc to tutaj nie do końca to ma, wiesz, nie do końca to ma coś wspólnego z tym, że Amerykanie lepiej zarabiają, chociaż przyznaję, jest to jakiś argument, tak? Jest to jakiś argument, a już na pewno jest to argument w przypadku tych rozgłośni, czy w przypadku tych podcasterów, którzy już w internecie wyrobili sobie na amerykańskim rynku jakąś markę, tak? No to z całą pewnością to nie są debile, którzy za 500 dolarów miesięcznie żyją, tak? Mhm.
Ja rozumiem, ja naprawdę rozumiem to, że w pewnym momencie radiowiec musi zacząć dbać o hardware, który za nim stoi, tylko pytanie właśnie, kiedy ten moment następuje, bo całkowicie się nie zgodzę, że ten moment musi nastąpić wtedy, kiedy zamierzasz wejść na scenę podcasterską czy na scenę radiową po raz pierwszy. Tutaj nawet powiem więcej, od sceny podcasterskiej nawet wymagałbym odrobinkę więcej, jeżeli chodzi o sprzęt, bo prowadzenie audycji live wydaje mi się dużo bardziej obciążające psychicznie. Może nie tyle trudniejsze, ale mniej ludzi się nadaje do prowadzenia radia live niż do prowadzenia podcastów. Dlaczego? Dlatego, że w podcaście masz czas, żeby, wiesz, nagrać 10-30 prób, żeby to sobie wyedytować, pomontować, żeby wszystko ładnie, pięknie było. I ponieważ możesz sobie pozwolić na pewne, bo zwyczajnie stać się na pewne niedoskonałości, które w trakcie tego montażu sobie potem ukryjesz, no to dobrze, żebyś też oprócz właśnie tej całej postprodukcji błysnął również jakością dźwięku, bo jeżeli jesteś właśnie podcasterem, który raz w tygodniu nagrywa godzinny podcast, który może sobie to wszystko pomontować i dalej brzmisz jak gówno, nie wyregulujesz sobie, nie wiem, bo nawet z chujowego mikrofonu, jeżeli go dobrze ustawisz potem dobre korektory w Audacity, odszumisz to ładnie, to naprawdę z gównianego mikrofonu da się zrobić ładne rzeczy, no i tutaj odrobinkę więcej od sceny podcasterskiej wymagam. Natomiast jeżeli chodzi o scenę radiową live, no to tutaj przede wszystkim, jakieś takie właśnie podejście i z czasem dopiero hardware. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy w ogóle taki rozdział byś go akceptował.
Wiesz co, ja właśnie na tym cała rzecz polega, że ja ten rozdział akceptowałem, a przynajmniej starałem się akceptować przez ostatnich kilka lat, tak? I jak się okazuje, to ten rozdział właśnie wygląda w ten sposób, że jednej stronie zazwyczaj nie chce się inwestować, natomiast wymagania wobec audytorium są bardzo duże, tak? Wymagania, jeżeli chodzi o zaangażowanie, wymagania, jeżeli chodzi na przykład o wpłaty, tak? No nie będę tutaj mówić o nikim konkretnym i też nikogo konkretnego nie mam na myśli i jakby żeby też nie było tak, że ja w tym momencie konkretnie mówię o nocnym radiu, bo to się na przykład nie tylko tyczy radia, ale także społeczności podcasterów, tak? Którzy po tym jak już stworzą, nie wiem, 5, 10 jakichś tam odcinków i postawią sobie stronkę na WordPressie, nawet nie zarejestrują własnej domeny pod tą stronkę, tylko jest to po prostu jakiś tam WordPress, często na przypadkowej domenie, no to wobec swojego audytorium mają niewspółmierne wymagania, jeżeli chodzi o ich własne jeżeli chodzi o ich własne inwestycje. Nie uważasz, że to powinno być troszeczkę w drugą stronę, tak?
Wiesz co, z jedną...
Że to wpierw ty powinieneś zabłysnąć produktem i pokazać ten produkt światu, a potem powiedzieć, słuchaj, ja zrobiłem to, zainwestowałem w swoją wiedzę, zainwestowałem w dźwięk, jakby poczyniłem te nakłady nie tylko finansowe, ale także pracę nad sobą. I w związku z tym wyceniam to na tyle i na tyle, tak? A nie na zasadzie takiej, że tak jak mówię, ja w tym momencie mówię tutaj o jakichś tam osobach względnie początkujących, tak? Nie mówię na przykład o takich wyjadaczach jak krawiec, bo to już jest zupełnie inny pułap, tak? No ja myślę, że to nie powinno opierać się na zasadzie, że ja zacząłem, w związku z czym dorzućcie mi się do interesu, tak? Gdzie słuchacze spełniają troszeczkę taką rolę jak Unia Europejska, tak?
To znaczy, no kurde, właśnie nie do końca, bo tutaj rozdzielamy właśnie te prace nad warsztatem, prace nad dykcją, mówienie do siebie, do lustra, ćwiczenie przepony, ćwiczenie mówienie, dłuższego mówienia na jednym oddechu, to jest trudne, to jest męczące, to jest czasochłonne i to może zrobić każdy bez jakiejkolwiek inwestycji finansowej, ale jedno, na co zwróciłeś bardzo istotną uwagę, z czym się całkowicie zgodzę, że jeżeli wyciągasz rękę po dotację, czy nawet jeżeli dostajesz dotację z racji twojej pracy dla radia, pracy w radiu, to wtedy to masz psi obowiązek zwrócić w quality swojego kontentu. Sam tak do tego podchodzę. No zresztą jak mówię, no pewne inwestycje poczyniłem, to znaczy mikrofon, bo tak, bo miałem taką fanaberię, bo byłem też wkurwiony poprzednim mikrofonem i brzmiałem słabo, lubię swój głos i nie do końca tam ten mikrofon to oddawał. Natomiast w momencie, jeżeli pojawiło się coś, tak, że zostałem tak tutaj tobie, panie redaktorze, wrzucę tyle, to a tyle, no to bardziej niż chętnie oddaję to właśnie, choćby ulepszając właśnie tutaj interfejsy, tak, zresztą, no jak mówię, jeżeli chcecie się dołączyć do rozmowy, w ogóle zapraszam do dzwonienia na Skype Nocne Radio. Miałem pewne ograniczenia techniczne, o których sobie tutaj w przerwie porozmawialiśmy, które właśnie mi się udało zdjąć. Znam wady swojego warsztatu technicznego, tak, i staram się je eliminować. Oczywiście idzie to z pewnymi kosztami, no ale te koszty zwyczajnie jestem winien za te dotacje, które otrzymałem, tak. Także myślę, że jestem w ten sposób fair, natomiast jeżeli jesteś właśnie na takim gównianym mikrofonie i nie żebrzesz o kasę, czy tej kasy nie dostajesz, no to, że tak powiem, jest taki troszkę win-win, tak, że no w każdym razie nikt na tym nie traci, robisz gówno i gówno dostajesz, nie? Jeżeli to zaczyna iść w jakąś tam dalszą stronę, no nie wiem, zaczynasz dostawać jakieś wpłaty, ktoś docenia twoją robotę, a ty dalej nadajesz na mikrofonie za 5 zł z Biedronki, no to już jest kurwa nie w porządku.
No poza tym też jest jakby inna kwestia i to do czego chciałem tutaj chyba w podsumowaniu zmierzać, że ja tak naprawdę w tym momencie, takie moje nastawienie jest, że ja w tym momencie tak naprawdę czekam na swego rodzaju benchmark, tak? Czekam na osoby, które w świecie radiów internetowych, w świecie podcastingu, w świecie właśnie takiej no już nie zabawy audio, bo umówmy się, tam gdzie pojawiają się czyjeś pieniądze, gdzie jakby pojawiają się pewne konta, pojawiają się transakcje, pojawiają się pewne oczekiwania, pojawiają się platformy, które trzeba utrzymać, bo to jakby nikt, prawda, serwerów nie dostaje za friko, a nawet jeżeli dostaje za friko, to najczęściej w zamian też idą za tym pewne oczekiwania, więc jak to Amerykanie mówią, nie ma darmowych obiadów. No to ja w tym momencie czekam na ludzi, którzy, jakby to powiedzieć, no wybiją się ponad tą przeciętną, ponad tą mieliznę.
Ale wiesz co jeszcze?
I tutaj jakby wiele osób zarzuca mi, gdy ja na przykład porównuję to do świata YouTuberów, tak? To możemy w tym momencie w ogóle wyciąć sobie ten YouTube, skoro świat blogów, tak? Takich zwykłych, tak? Przeszedł pewną ewolucję, tak? No nie ma co prawda wiele tych blogów, ale jest kilka takich blogów nawet na tym rynku polskim i nie są to jakieś super merytoryczne blogi i super specjalistyczne. Tutaj chyba najlepszym przykładem jest niejaki Kominek, tak? Który w pewnym sensie dla świata blogów bez jakiegoś poważnego udziału w multimedia, które jak on zaczynał już wtedy jakoś tam krążyły po internecie, no można powiedzieć, że dla innych blogerów otworzył stawkę, tak? Znaczy to, że pewne deale posypały się, czysto komercyjne deale posypały się w jego kierunku, na tym skorzystali też inni, tak? To, że dzisiaj jest kilka blogerek modowych, które są w stanie utrzymać się na swoich domenach, na swoich własnych instancjach, a nie będąc osadzonymi gdzieś wewnątrz większej platformy. Są w stanie się utrzymać i osiągają jakieś sukcesy, jednak tworzą jakiś baz w tym internecie i wiele innych serwisów jest, jakby to powiedzieć, nimi zainteresowanych, bo wątpię, żeby taką blogerkę było stać jakby na marketing idący jakby na tyle, na taki zasięg też innych serwisów, tylko po prostu inni ludzie mediów są tym zainteresowani i skoro takie niszowe klimaty są w stanie dla siebie zgarniać jakieś deale, to ja się pytam, to gdzie jest polski podcasting? To jest jakaś, ja przepraszam, ale to jest jakieś stowarzyszenie inwalidów, kurwa.
Znaczy, wiesz co, akurat tutaj tego całego klimatu blogów nie do końca rozumiem. Przede wszystkim tych, no ile Kominek, no to jeszcze było, no Kominek to były takie troszkę luźne gadki, można powiedzieć. Wpisy, no czasami kontrowersyjne, ale konkretne, ale to też nie było, to te wszystkie szafiarki i tak dalej, to wydaje mi się jakąś kompletną kpiną, czego kompletnie nie rozumiem. Nie rozumiem zapotrzebowania ludzi na zapoznawanie się z taką treścią. Nie wiem, ja rozumiem, jeżeli ktoś jest fanem motoryzacji i prowadzi sobie bloga o BMW czy Alfa Romeo, ma jakąś furkę, jakąś tam tuninguje ją, czy tam remontuje, odrestaurowuje, gdzie po prostu prowadzi, wiesz, widzisz tę pasję w tym człowieku, tak, on o tym opowiada właśnie na tym blogu, a nie jeżeli masz, kurwa, jakiegoś trendsetera, który zauważył, że obejrzał sobie dwa pokazy mody odpowiednio wcześniej, które się odbyły w Stanach Zjednoczonych, subskrybuje sobie blogi, po czym praktycznie prawie słowo w słowo przerabia to na polski język, idzie do lumpeksu, kupuje podobne ciuchy i pokazuje to, jaka ona jest piękna. Tego kompletnie nie rozumiem i pewnie dlatego nadaje w tym momencie dla kilkudziesięciu osób w nocnym radiu, zamiast nadawać dla kilku tysięcy osób na jakiejś innej platformie.
Rozumiesz to może podam ci przykład taki bardziej, że tak powiem, bardziej ze świata informatycznego, tak? Że jeżeli jesteś w teamie pięciu osób, pracujecie nad jakąś aplikacją i w którymś momencie twój znajomy, nie wiem, pokój dalej, biurko dalej, czy jak pracujecie zdalnie, to powiedzmy dwie ulice dalej, wpada na pewien pomysł i ten pomysł, ten fragment kodu, czy cokolwiek by to nie było, zaczyna żreć, tak? Jakby jakby więksi od was zaczynają się interesować tym czymś, to chwała spadnie na was wszystkich. To nie, znaczy, jest takie prawdopodobieństwo, że on w tym momencie się odseparuje od was i powie, haha, frajerzy, tak? No jest taka możliwość, no ale ja jakby większe zaufanie miałbym do tego, że to, że jednak ten człowiek współpracuje z wami, tak? I że jakoś tam, prawda, się znacie, jesteście w stanie się dogadywać i to nie jest wasz pierwszy projekt, to w momencie jak on, no mówiąc krótko, wymyśli troszeczkę coś, co będzie spełniało rolę takiej maszynki do produkowania benefitów, niekoniecznie finansowych, tak? To ta chwała spadnie na was wszystkich, tak? I jakoś tak jest, że w innych dziedzinach właśnie typu blogi pojawiają się pojawiają się osoby, które na pewnym etapie otwierają stawkę. A w świecie radiów internetowych te radyjka tak się pojawiają, umierają, kolejni podcasterzy się tworzą i tak, no, myślę, że wiesz, o co mi chodzi, tak? Nie ma takich ludzi, którzy, którzy otwarliby stawkę i dzięki temu ty byś zyskał, dzięki temu krawiec by zyskał. No wszyscy by na tym skali,
znaczy,
tak?
Wiesz, z jednej strony tak, ale zauważ, że jeżeli nawet choćby ten fragment programu, czy coś, co by działo się obok na nie wiem, na tym moim poletku, ale odrobinkę obok, ale by żarło temu drugiemu człowiekowi, bo to by było zgodne z jego osobowością, to ja w tym momencie nie będę w stanie się przechcić. No nie wiem, żeby daleko nie szukać przykładu, no to jeżeli powiedzmy lepsza strona Furaka stałaby się najlepszą audycją, najbardziej słuchalną audycją w nocnym radiu, to ja się za chuja nie przerzucę na chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo mi nie gra i nie będę od niego odcinał kuponów, tak? Czy jakikolwiek temat, który nawet byłby obok, który mógłby mnie pociągnąć, jakoś tam, wiesz, dawać mi jakieś benefity, choćby w postaci fejmu czy czegokolwiek, to wtedy kasa i tak sama sobie przyjdzie, jeżeli tego nie spitolisz, ale to już nie będzie moje. To już nie będzie moje, to już nie będzie spójne ze mną i ja zwyczajnie wtedy będę robił moich odbiorców w chuja, bo słuchając mnie, oni będą oczekiwali cyborga, a nie wiem, jeżeli by się pojawiła w nocnym radiu audycja o modzie, która miałaby parę tysięcy słuchaczy na live, tak, i która by ciągnęła to całe radio, no to ja się zwyczajnie na tym nie znam i nie pociągnę tego wątku, bo ten wątek jest nie mój, on jest niespójny ze mną.
No tak, tylko w tym momencie, okej, okay, to przykład Furaka wydaje mi się tutaj bardzo, bardzo dobry, tak? Tylko w tym momencie najprawdopodobniej, załóżmy, że to by była już taka słuchalność, że Furak w pewnym momencie musiałby gdzieś tam wygospodarować swoje poletko, bo nocne radio nie byłoby w stanie tego udźwignąć, że gdzieś by się wbił w taki temat, że naprawdę ludzie, wiesz, internet by oszalał, tak? To zwróć też uwagę na to, że do kogo on w tym momencie przyjdzie, jeżeli będzie miał jakiś problem, tak? Powiedzmy, że no nie wiem, teraz taki pierwszy problem z brzegu, jaki mi przychodzi do głowy, no to by miał problem ze skalowalnością, tak? Stworzyłby jakiś swój serwis, tak? I zwyczajnie sam by tego nie był w stanie uciągnąć, tak?
No to jesteś
w grupie, jesteś w grupie tych osób, tak, które do tego syto zastawionego stołu najprędzej mogłyby się w jakiś sposób przysiąść, tak? A to też by działało z korzyścią dla samego ciebie, bo jakby z takich benefitów też mógłbyś bardziej zainwestować w sprzęt, mógłbyś pozyskać dzięki temu jakichś gości, których normalnie pozyskać byś nie mógł, tak? Mhm. Mógłbyś się gdzieś tam lepiej pozycjonować. To niekoniecznie chodzi o to, że ty byś wszedł gdzieś tam w jego działkę, bo masz rację, że takie rzeczy jakby
no tak, tylko ja skłonę, nie mają miejsca. Ale mimo wszystko zauważ, że to wtedy będzie całkowicie pasywne i tak z mojej strony. Ktoś sobie robi na poletku obok coś, co po prostu zacznie żreć i w momencie, kiedy ludzie zaczną się tam jemu przysłuchiwać, no to zobaczą, czy tam, nie wiem, nawet by Furak powiedział, że a teraz zapraszam was w piątek o 21:00, będzie potrzeba, nadawał swoje pierdoły, no to spoko, o coś tam, jakiś ten ruch mi przyjdzie, ale to jest, wiesz, to jest całkowicie niezależne nawet ode mnie, także też nie do końca łapię, bo to ani się o to nie staram, ani temu nie przeszkadzam. Jeżeli się trafi, to fajnie. Jeżeli się nie trafi, to też fajnie, bo dalej będę robił swoją robotę i zwyczajnie nic się tutaj nie zmieni, ale troszkę popłynęliśmy od tej kwestii inwestowania, bo właśnie to też tak nawiązując do tego YouTube'a, który jest bardziej wymagający, można powiedzieć, no jeżeli chcesz robić vloga, no to kamerą w telefonie, tam z 320 linii, no to nie będziesz mógł robić tego vloga, musisz zainwestować jednak w jakiś nieco przyzwoitszą kamerkę, natomiast co do akurat jakości mikrofonu, to też wielu początkującym YouTuberom też miałbym wiele do zarzucenia, bywa to niesamowicie irytujące, jak czasami naprawdę na jakichś gównach cokolwiek wrzucają. No tylko właśnie pytanie, jak, no, żeby zrobić jakiś kapitał, tak, na czymś, żeby zabłysnąć w jakiejś scenie, musisz w pewnym momencie zainwestować, tak? Musisz się jakoś pokazać. Jeżeli, nie wiem, się interesujesz, kurwa, garncarstwem, to prędzej czy później będziesz musiał kupić sobie swój własny piecyk do wypalenia gliny, zamiast właśnie polegać na piecyku dostępnym w jakimś tam wynajmowanym czymś, bo będziesz potrzebował... Tak, w spółdzielni, bo będziesz potrzebował swojego własnego, bo będziesz miał większe potrzeby, będziesz musiał mieć pewną, wiesz, regularność w produkcji i tak dalej. Tylko jeżeli zaczynasz dopiero garncarstwo, no to nie będziesz kupował od razu wywrotki gliny, nie? I 10 piesyków, nie?
Ja myślę, że tym garncarstwem możemy ten temat zamknąć, bo to gdzieś tam, powiedzmy, było też trochę takie moje wyjaśnienie tobie, co ja rozumiem właśnie przez ten, co ja rozumiem przez ten benchmark, a ludzie, którzy nas słuchają, chyba niespecjalnie ich to interesuje. A może się mylę, dzwońcie. Jeżeli Cyborg będzie kogoś atakować, to z całą pewnością mnie, bo już mam moją lokalizację, a nie was, także możecie czuć się bezpiecznie, ale to garncarstwo to jest dobre nawiązanie do poprzedniej audycji i na tyle, na ile ją słyszałem, to ona poruszała temat sprzętów kuchennych w jakimś tam stopniu. Mhm. I to jest w ogóle ciekawy temat, znaczy to, jak my, mężczyźni, mało wiemy o sprzętach kuchennych, to ja ci powiem
chyba
takie...
Chyba ty.
Zaskoczy. Okej, no to wchodzimy na poziom gimbazy, nie ma problemu. No to może powiesz o jakimś swoim zaskoczeniu, a może po prostu mnie bardziej wyedukujesz w tym kierunku, zobaczymy. W każdym razie lekko nie będzie. Takim zaskoczeniem dosłownie w ostatnich kilku miesiącach dla mnie było, jeżeli chodzi o sprzęty kuchenne, było dowiedzenie się, czym jest kawiarka. To jest takie urządzenie... dosyć proste, które w sposób, bym powiedział, no absolutnie perfekcyjny, w swojej prostocie genialny, oddziela fusy od właściwej substancji. To mi sprezentowała moja kobieta, jak zauważyła, jak nad zlewem pierdolę się z fusami, tak? Ja w ogóle nie podejrzewałem, że coś takiego istnieje, tak? I najprawdopodobniej do usranej śmierci, wiesz, z łyżeczką i z kubkiem bym się pierdolił, a fusów no nie jestem w stanie znieść.
No ale wiesz, no potrzeba matką wynalazku, jak to mówią. No to jeżeli chodzi o warsztat kuchenny, to też jakoś nad tym bardzo wybitnie nie spuszczam, nie zwracam szczególnej uwagi na, nie wiem, marki czy coś takiego właśnie, jak tutaj kuchmistrz wrzucił linka do noża za 447 funtów, to matko jedyne, to jest, kurde, to są dwie konkretne rakiety do wystrzelenia w ciebie, to nie są tanie rzeczy, tak, i kupować nóż za 447 funtów, ja rozumiem, jeżeli bym prowadził restaurację, to być może tak, ale na własne potrzeby nawet sobie nie wyobrażam. Nie wiem, czy całe wszystkie moje sprzęty kuchenne są tyle warte.
Tak, ale moje pytanie do ciebie było odnośnie takich zaskoczeń związanych z kobietami, nie? Bo jakby no jesteś tego świadom, podejrzewam, już niejedną, zarówno żywą, jak i martwą, jako cyborg mając na swoim koncie, że kobiety funkcjonują w troszeczkę innym świecie niż my, i o ile nam ten element zaskoczenia pomaga się często do nich zbliżyć, o tyle my nie do końca i niespecjalnie jesteśmy zainteresowani tym światem, w którym one się poruszają. I czy spotkałeś się kiedyś, niekoniecznie w relacji bardzo bliskiej, ale na przykład w relacji z koleżanką, z znajomą, właśnie z takim kobietym, z takim kobiecym inputem, który po prostu cię oświecił? To tak się da, to tak można, bo dla mnie to kawiarka to była czymś takim, nie? A to tak można, nie? To w ogóle są takie urządzenia, które takie rzeczy robią, tak?
Znaczy, wiesz co, ja prywatnie bardziej zostawiam kobietom co kobiece, żeby, no nie wiem, no zwyczajnie czuję się w porządku w swojej własnej roli i nawet jeżeli ma jakieś rewolucyjne rozwiązanie, które pomaga w czymś tam, jeżeli ma jakiś super pomysł, no to okej, spoko, realizuj, ja tego nie muszę wiedzieć, tak? Zgodzę się całkowicie, że kobiety potrafią w zasadzie działają no zupełnie inaczej, na, nie wiem, zupełnie innych fundamentach, jakieś inne oprogramowanie wgrane, czy coś.
Czasami wyjątkowo złośliwie. To nawet rosyjscy hakerzy nie są tak złośliwi, jeżeli chodzi o produkcję swoich skryptów do tego, co kobiety potrafią. Ale musiałem wypuścić tą żółć z
jasne,
siebie.
Jasne, ale to też czasami ta złośliwość, którą my odczytujemy jako złośliwość, tak naprawdę może się okazać czymś zupełnie innym niż złośliwością i może być podyktowana czymś naprawdę, nie wiem, jakąś nadopykającą jakąś właśnie wręcz matczyną troską, czy czymkolwiek, co nam się wydaje złośliwe, a w momencie, kiedy kobieta właśnie próbuje być wobec nas złośliwa, to my to odczytujemy jako po prostu takiego słodkiego kociaka, który potyka się o własne łapki, nie? I wiesz co, wiele lat temu już stwierdziłem, że tych różnic nie chcę się nawet w nie wtryniać. Nie będę nawet próbował ich zrozumieć, bo to zwyczajnie zabiera za dużo mocy obliczeniowej. Niech sobie będą, no jest to na swój sposób słodkie, ja naprawdę nie muszę rozumieć sposobu działania i rozumieć motywacji, które za nimi stoją, żeby w jakiś sposób to docenić, żeby w jakiś sposób, nie wiem, zareagować na to, no nie wiem, ciężko mi jest sobie przypomnieć, żeby kiedykolwiek takie sytuacje właśnie, jakieś takiej, nie wiem, dziwnych zachowań kobiecych, żeby jakoś w ogromny sposób wpłynęły na moje życie, żeby zmieniły mój sposób postrzegania, spojrzenia na jakąś rzecz. Bardziej zostawiam właśnie kobietom co kobiece, żebyśmy się zwyczajnie nawzajem uzupełniali, bo też nie będę udawał kobiety i nie będę próbował wejść w jej skórę, w sensie metaforycznym, chociaż jako cyborg to różne rzeczy można zrobić. Natomiast wiesz, no wydaje mi się, wiesz, dużo większy komfort psychiczny mam w momencie, kiedy jestem spójny sam ze sobą i nie próbuję, wiesz, no, jakoś przejąć tej roli, czy nawet zrozumieć tej roli.
Ale w tym momencie nie chciałem jakby uderzać w takie kobiece nuty, tylko bardziej chciałem uderzyć w twoje doświadczenie ze sprzętami kuchennymi, bo być może niekoniecznie taki input pojawi się ze strony kobiety, ale może na przykład z takiego czysto technicznego punktu widzenia. Widziałeś kiedyś, albo miałeś jakieś doświadczenie, albo nie wiem, przykre przeżycie, a może niekoniecznie przykre, właśnie z sprzętem kuchennym, gdzie na przykład nie wiedziałeś, jak to ustrojstwo obsłużyć. Ja tak kiedyś miałem z jednym blenderem takim bardzo nowoczesnym, to naprawdę rozebrany na części kaseciak jest, łatwiej by było wyjaśnić, jak to złożyć 12-letniej osobie, w sensie mi by było łatwiej wyjaśnić, niż wyjaśnić jej, jak działa ten blender.
Nie wiem, zupełnie nie przypominam sobie takiej sytuacji, może dlatego, że wiesz, że gotować się przede wszystkim nauczyłem całkowicie sam. Na studiach zwyczajnie okazało się w pewnym momencie, że dużo taniej zamiast sobie w świniarni, czyli stołówce na miasteczku akademickim, zwyczajnie dużo taniej jest mi sobie gotować samemu. No i właśnie wówczas z moim współlokatorem, Pancurem, zaczęliśmy pracować właśnie nad jedzeniem biednych ludzi, czyli takim utrzymaniem się, nagotowaniem, nie wiem, powiedzmy takiego rosołu, chociażby w poniedziałek, żeby go potem przetworzyć przez wszystkie przypadki, przez cały tydzień zrobić pomidorową, krupnik i coś tam jeszcze na nim, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na bimber, nie? Więc ponieważ uczyć gotować, to znaczy może nie tyle, że się późno zacząłem uczyć gotować, ale w momencie, kiedy wyjeżdżałem na studia, nie wiedziałem absolutnie nic o gotowaniu i wszystkiego tak naprawdę uczyłem się sam i nauczyłem się naprawdę wiele. I nie miałem jakiejś takiej sytuacji, że nagle tutaj ktoś mi sprzedaje super magiczny trik, że tutaj jest jakiś game changer i teraz to po prostu zmienia wszystko i że to się da zrobić, tak. Może jakieś przepisy, jakieś podłapane, ale to wiesz, ale no przepis to jest przepis, tak. Przepis możesz sobie znaleźć w necie, przeczytać w książce kucharskiej albo usłyszeć od kogoś, no to jest jakaś tam, ale jakiegoś tam niesamowitego zastosowania jakiegoś przedmiotu, no nigdy mi się nie zdarzyło.
Ja uczyłem się gotować na takich swoich własnych eksperymentach i w zasadzie jakby takie moje motywacje to były dwie. Pierwsza motywacja to taka wynikała jakby czysto, wiesz, czysto z ego, na zasadzie takiej, że sobie myślałem, że to dobrze będzie, wiesz, dobrze będzie zabłysnąć przed kimś, tak? Jak będzie jakaś taka podbramkowa sytuacja, tak, że w jakiejś większej grupie osób nie będzie miał kto gotować, a faceci przeważnie do gotowania się nie garną, tak? No to ja wtedy, prawda, gwiazdeczka, pan szef kuchni, tak? I zacznę rządzić. A druga motywacja to była taka, że po prostu najzwyczajniej w świecie mi się to spodobało, tak? Że najzwyczajniej w świecie lubię to robić i takim specjałem, który cały czas obiecuje, że zaserwuje go swojej kobiecie, ale jakoś nie może się tego doczekać i nigdy po prostu nie ma na to aż tyle czasu, to jest karkówka po prowansalsku. To jest karkówka z ziołami, z której po dodaniu tam jeszcze innych rzeczy, nie będę tu całego przepisu zdradzać, nie ma. Tak dobrze w Polsce nie ma.
Tak, zioła albaryjskie i tak dalej.
To z tej karkówki wychodzi taki brązowo w tle lekko czerwony, restauracyjny, idealny sos, do którego można podawać na przykład francuskie pieczywo, ewentualnie typowe polskie pyzy, jak kto woli. No bez... i jest to zdecydowanie ostra kuchnia, w sensie to, czego ja nie znoszę i to, dlaczego my nie powinniśmy potrzeba znaleźć się w obrębie jednej kuchni nigdy, bo najprawdopodobniej poleciałyby noże, wpierw w twoją stronę, a potem w moją, to są właśnie jałowe dania. Byś mnie kiedyś poczęstował rosołem, to sam byś mógł do tego garka wpaść, bo rosół to jest coś, czego ja absolutnie nie znoszę. To jest dla mnie woda z tłuszczem. To jest coś niejadalnego. Rosół to zawsze mi się kojarzy z wrzuconym do wody masłem. Troszeczkę makaronu jeszcze wrzucić, to jest właśnie rosół.
Nie no, jest oczywiście rosół w wersji obrzydliwie biednej, tak zwany rosół skóry wielu, ewentualnie rosół skóry jednej. Więc wiesz, jak najbardziej, ale rosół też może mieć swój pazur, jeżeli ten rosół przygotujesz na wołowinie na przykład, czy jeżeli na przykład pójdziesz w kuchnię japońską i przygotujesz ramen, która też jest bardzo wariantem rosołu, ale nie wiem, czy kiedyś próbowałeś ramen, bardzo ci polecam, a jeżeli kiedyś znajdziemy się faktycznie w jednej kuchni, ja ci ten ramen z wielką przyjemnością zrobię, a następnie cię w nim utopię.
Ale to chociaż obiecaj mi jedno, to dopiero po tym, jak go zjem, okej?
Okej, okej.
Nie chcę umierać głodny, to takie moje życzenie przed śmiercią. Chyba mam do tego prawo. No,
oczywiście, ramen faktycznie jest taki rosołowaty, ale on ma i połówkę jajka na twardo, i warzywa, i mięso, właśnie jakieś dodatki, grzyby. Jest to niesamowicie pełna potrawa, niesamowicie, no dosłownie taka, że wiesz, że jeżeli na lunch sobie wyjdę na ramen, to wtedy jestem po prostu najedzony tak, że na następny dzień mi się nawet nie do końca śniadanie chce jeść. I to też w zależności od tego, jak kto lubi. Ramen lubię, kiedy jest podawany z serzem, te nudle, ten makaron jest zwyczajnie obok. I zwyczajnie wiesz, nie rozmięka się, sam kontrolujesz tak, w jaki sposób ten makaron chcesz sobie wykorzystać. Jeżeli chcesz się najpierw pospuszczać nad tym, jaki ten wywar, jaka ta esencja jest dobra, bo makaron też w potężny sposób wpływa na smak, no to sobie te nudle po prostu wpieprzasz obok, czy tam właśnie jakieś inne dodatki, które w tym ramen pływają, no ale to w dalszym ciągu jest rosół, tylko że z dodatkami, tak, no tutaj jeszcze w ogóle dzisiaj na czacie mruknąłem odnośnie bardzo niedocenionej gałęzi kuchni, mianowicie zupy, bo zupa nam się wszystkim kojarzy z jakimś gównokrupnikiem albo właśnie jakimś takim rosołem na kościach, ale jakąś taką konkretną gulaszową, taką naprawdę, wiesz, ostrą, z mięsem, z warzywami, no to kurde, to jest naprawdę obiad, gdzie nawet nie potrzebujesz drugiego dania, bo jeżeli on jest odpowiednio mięsny, to on ma zwyczajnie wystarczającą dawkę kaloryczną, żeby to był pełnowartościowy, pełnoprawny posiłek sam w sobie. A jak wiadomo, mięso ma pazury i zwyczajnie gulaszowa taka dobrze zrobiona gulaszowa ma taki pazur, że jeżeli odpowiednio ją przyrządzisz, to będzie piekła cię 3 razy.
To jest prawda, aczkolwiek można na temat spojrzeć jeszcze z drugiej strony, bo na przykład absolutnie genialną zupę, którą ja jadłem tylko 2 razy w życiu, ponieważ nikt inny nie potrafił jej przyrządzić w taki sposób, to była zupa szparagowa zaciągana na śmietanie. I to jest, z tą zupą jest pewien problem, ponieważ nie wiedzieć czemu od pewnego momentu szparagi, które funkcjonują na polskim rynku, są w stanie tragicznym. To są po prostu szparagi, które są niejadalne, a ja przez jakiś czas, tak się złożyło, miałem dostęp do takich, bym powiedział, szparagów no bezpośrednio wyciąganych z ziemi, tak? Czyli one nie leżały gdzieś tam w jakichś skrzynkach i to były naprawdę szparagi pierwszej klasy. Polecam ci, jeżeli, bo najczęściej zupy szparagowej nie spotkasz nigdzie w żadnej restauracji, co też dla mnie jest pewnym zdziwieniem, bo jest to absolutnie genialna zupa. Jeżeli będziesz gdzieś u kogoś i ktoś ci zaproponuje zupę szparagową, naprawdę spróbuj. A ja mogę ci obiecać ze swojej strony, że ramenu spróbuję, bo już nie jesteś pierwszą osobą, która mi to poleca.
No, no, ogólnie, nie wiem, na przykład zupa cebulowa, którą nie polecam do kupowania w restauracjach, ponieważ zupa cebulowa, żeby zrobić ją dobrze, to ta cebula musi ten wywar odpowiednio przez kilkanaście godzin przygotowywać. Więc jeżeli taką zupę kupujesz w restauracji, to jest zazwyczaj robiony z niej odwar i ona jest sprzedawana przez kilka dni i bardzo ciężko jest utrafić w to, żeby wiesz, no bo nie przewidzisz, ile osób następnego dnia przyjdzie i sobie kupi szklaneczkę zupy cebulowej, ale wiesz, ale ta cebula, ten smak cebuli, który znamy, który jest taki, no zresztą dobrze wiemy, że statystyczny Polak zjada 5 ton cebuli rocznie, nie? To pakujemy to absolutnie wszędzie, natomiast zupa cebulowa pozwala właśnie przyjrzeć się cebuli z troszkę innej strony, z dużo właśnie takiej no nie wiem, trudno jest mi określić, porównać to do czegokolwiek, ale jako wielki miłośnik kuchni opartej na zwierzętach futerkowych, mogę powiedzieć, że zupa cebulowa, nawet jeżeli nie ma tam jakiegoś bulionu wołowego, i tutaj mówię o bulionie, a nie kostce bulionowej, to w dalszym ciągu zachowuje pewną głębię smaku, pewien taki, nie wiem, taki bas w smaku. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię, ale ten bas w smaku mają, no tego w warzywach nie uświadczysz, tak? Ten taki dół, ten taki, no taki kurde wypełniacz, nie? Takie coś, co zauważasz, doceniasz, to dopiero jeżeli tego zabraknie. I właśnie zupa cebulowa się wyróżnia tym spośród chyba większości istniejących produktów warzywnych, jakie tylko sobie wyobrażam, że ona naturalnie właśnie ten bas smakowy jak najbardziej ma.
No to chyba coś podobnego jak zupa serowa. Jeżeli zupę serową kiedyś jadłeś, to wiesz pewnie, co mam na myśli. I myślę, że jedną i drugą zupę, a w szczególności ja tutaj jednak będę kładł nacisk na tą szparagową, jeżeli któryś z słuchaczy ma okazję lub będzie miał okazję spróbować zupy szparagowej na śmietanie, naprawdę warto, polecam. Zresztą podobnie tak jak serową i cebulową, którą tak zachwalasz, naprawdę warto.
Mm-hmm. Dobra, Jacku, tak się zastanawiam, bo już jest po północy, więc myślę, że będę powoli tutaj kończył. Się muszę też troszkę zdrzemnąć. Jutro zapraszam o 21:00. Będziemy mieli przerwę techniczną o trollach i hejtingu i o hejterstwie. I nauczycie się od profesjonalisty, czym jest trolling, czym jest hejt, i przestaniecie wreszcie, kurwa, używać tego kompletnie bezmyślnie i bez kontekstu. Bo niestety tak jest, tak się troszkę porobiło, że ilekroć ktoś się z tobą nie zgadza, nazywasz go hejterem, a jeżeli ktoś mówi coś, co ci się nie do końca podoba, to wtedy znaczy, że cię troluje. No troszkę zalegalizuję, postaram się zalegalizować te pojęcia, ciągnąc może troszkę właśnie taki językoznawczy, socjologiczny wręcz nurt ostatnich audycji. I jeszcze też na samym końcu rozmawiałem dzisiaj właśnie dzisiaj wieczorem z profesorem Michalikiem, który będzie za tydzień. Z kolei przesłałem do niego parę pytań, które się pojawiły w międzyczasie. Jeżeli mielibyście jeszcze ochotę dorzucić coś, bo będziemy mieli ten temat o sztucznej inteligencji, ale że parę bardzo ciekawych pytań się pojawiło, końcową godzinę z tej audycji wygospodaruję na odpowiedzi na pytania, które się pojawiły w międzyczasie. Jeżeli macie ochotę, żebym jeszcze coś panu profesorowi przekazał do opracowania na najbliższą audycję, dajcie znać w komentarzach pod którąś przerwą techniczną, albo mi prywatnie, ja się tym zajmę, przekażę i usłyszymy się za tydzień. Dobrze, Jacku, także powoli kończąc.
No ja myślę, że jeżeli znajdę na to czas, a może nawet jeszcze dzisiaj, to sam bym miał chyba jedno takie pytanie, ale nie wiem na ile ono będzie związane z tematem, ale to ewentualnie uzgodnimy coś tam po audycji.
Pytania akurat są, że tak powiem, poza tematem i poza konkursem pod tym względem, także tym się nie przejmuj. Temat poprowadzimy osobno, a pytania poprowadzimy osobno. No, naukowcy mają to do siebie, że lubią popadać w dygresję, więc jeżeli wiesz, jeżeli byśmy zaczęli od tych pytań, to byśmy nie skończyli tej audycji i by się rozwlekło znowu na 3 odcinki. Także zapraszam do tego. Także no, kończąc dzisiejszy smaczny odcinek, luźnych gatek, zupa serowa, kurde, zupa serowa, a też szparagi. Szparagi muszę, kurde, jakieś znaleźć, bo nie mam w moim ulubionym warzywniaku, gdzie wiem, że koleś... Wiem, skąd się...
Uwierz mi, że z tym jest naprawdę ciężko. To nie chodzi o to, że jest ciężko znaleźć jakieś szparagi, bo podejrzewam, że i w kilku supermarketach szparagi byś znalazł, tylko problem jest w tym, że te szparagi po prostu zbyt szybko robią się twarde, albo robią się z tych szparagów takie nitki, a chodzi o to, żeby one miały taką konsystencję bardziej przypominającą konsystencję białego sera. To o takie szparagi to jest bardzo, bardzo trudno. Jeżeli uda ci się trafić na takie szparagi, to myślę, że wtedy będziesz mógł się zwrócić do krawca, żeby w nagrodę jakiś tutaj warzywniak w 3D ci postawił na stronie nocnego radia i będziesz mógł się pochwalić, że jako jedyny człowiek w branży IT masz swój warzywniak w radiu. To taki kompletny mindfuck, kurwa, nie?
Zawsze marzyłem, żeby założyć warzywniak w radiu.
No, i tym optymistycznym akcentem mamy nadzieję, że nakarmiliśmy wasze tłuste dupy i do usłyszenia w przyszłości.
Do usłyszenia, trzymaj się, Jacku. Cześć. Ja jeszcze tylko od siebie dodam, że bardzo fajnie by było, żebyście właśnie bardziej eksperymentowali sami w kuchni i znaleźli sobie jakiś przepis. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie przepisów swoją drogą w internecie, to szczerze mówiąc jest z tym ogromny problem, bo ilekroć znajdowałem jakiś przepis, to bardzo na coś konkretnego, to bardzo ciężko mi się było dobrać do jakiegoś wartościowego opisu, ponieważ te wszystkie strony z przepisami bardzo często mają po prostu przedruki, przedruków, przedruków, ten content jest kradziony i tak dalej. I co ciekawe, im strona jest uboższa pod względem tam jakichś, nie wiem, odnośników, zdjęć i tak dalej i innych pierdół, tym bardziej masz szansę na to, że ta strona będzie wobec ciebie szczera. Jeszcze tutaj się pochwalę, tak kończąc już kulinarnie, moim ostatnim odkryciem, nie wiem jak to się nazywa oryginalnie, ponieważ, ale ostatni raz jak byłem w lutym na Litwie, w Wilnie, to właśnie w takiej można powiedzieć lokalnej restauracji. Słuchajcie, placki ziemniaczane, tylko tak, obsmażamy sobie placek ziemniaczany z jednej strony, potem nawalamy na to warstwę mięsa mielonego, dobrze przyprawionego, tak jak lubicie, dosłownie tak jak lubicie, mięsa mielonego i odrobinkę właśnie startego sera, po czym zakładamy drugą warstwę tego ciasta na placki ziemniaczane, przewracamy i smażymy z drugiej strony. I mamy taki kotlet, takiego przekładańca, placek ziemniaczany, ser żółty, mięso, placek ziemniaczany. Słuchajcie, miodzio, dwa takie placki, to jest naprawdę konkretny obiad dla konkretnego faceta. Najecie się tym jak cholera, smakuje naprawdę fantastycznie. Można to dodatkowo podać ze śmietaną i cukrem, jeżeli ktoś lubi. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce jeszcze sobie troszkę dorzucić mięsa do tego wszystkiego, na przykład sosem gulaszowym, ale samo w sobie świeżo podane jest również bardzo, bardzo pyszne. Także, moi drodzy, ja się tymczasem z wami żegnam. Na pożegnanie jeszcze utwór z dedykacją dla Jacka Blachy, a my się słyszymy jutro o 21:00. Do usłyszenia. Cześć!
Nie skowasz się i nie uciekniesz mi, bo...
zmienia, więc zetnę i cię. Jestem aniołem niebiańskiego dworu. Ty miałeś wybór, ja nie mam wyboru. Nie mam sumienia, więc tłumacz się w niebie. Ja tnę bez wytchnienia, więc zetnę i cię. Yeah!